techniczne wszystkie działają. W tak zwanym międzyczasie oczywiście przedstawimy się i powiemy, czy powiemy, że możemy zacząć spokojnie. Dobra, widzę, że jest OK, więc bardzo dobrze. Drodzy Państwo, więc ja powolutku zaczynam. Witam bardzo serdecznie wszystkich na kolejnym webinarze. Tematem przewodnim jest praca zdalna, czyli kwestie organizacyjne, w jaki sposób taką pracę powinniśmy organizować, ewentualnie jak ona wygląda dzisiaj. Mamy dzisiaj gościa, jest z nami Olaf z firmy ARC Consulting. Dodatkowo oczywiście też ja, jak zwykle, Kamil Bączyk z Action Centrum Edukacyjnego. Mam przyjemność być z wami na spotkaniu. I w ramach tej krótkiej informacji na drugim slajdzie, na który za chwilkę sobie przełączymy, będą też informacje te dodatkowe a propos tego właśnie, że drodzy Państwo, mamy też pomoc i support z firmy Microsoft, czyli nieodzowne porady, sugestie i rozwiązanie problemów, które będziemy gdzieś tam mieli, to bardzo proszę piszcie na czacie. Oczywiście przypominam o konkursie, czyli w ramach konkursu, drodzy Państwo, za aktywność Waszą, za odpowiedzi poprawne na pytania jest nagroda. Jest to nagroda, która oczywiście, jak zwykle, będzie dotyczyła tematyki F365, więc będzie to spotkanie w ramach firmy Microsoft Polska. I w ramach rozszerzonej informacji jeszcze oczywiście mogę tylko zdradzić, że tam będzie troszkę więcej tematów niż tutaj na naszych webinarach jeszcze. Więc warto oczywiście starać się i śledzić te informacje, które są na webinarze, śledzić informacje, które przekaże Wam Olaf. Oczywiście na końcu, drodzy Państwo, standardowo pojawi się link do ankiety, link do ankiety z pytaniami konkursowymi, czyli bardzo gorąco prosimy, żebyście znowu uzupełnili, powiedzieli nam, w jakim kierunku te prezentacje i webinary powinny pójść i oczywiście takież też sugestie zastosujemy. Myślę, że z mojej strony to tyle. Przekażę spotkanie Olafowi i później w ramach demo ja się też dołączę z kilkoma informacjami praktycznymi, powiedzmy. Dobrze, Olaf, oddaję Tobie głos.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Olaf Leśniak, jestem pracownikiem firmy ARC Consulting i będziemy dzisiaj mówić na temat pracy zdalnej i nowoczesnego podejścia do wykonywania obowiązków właśnie za pomocą pracy zdalnej. Proszę Państwa, tak krótko o mnie, o nas, kim my jesteśmy, czym my się zajmujemy. Jesteśmy firmą konsultingową, więc zasadniczo głównym segmentem naszej działalności jest doradztwo klientom w zakresie optymalizacji procesów biznesowych w zakresie poprawy funkcjonowania biznesu. Rozwiązujemy problemy, doradzamy. Nasze motto to Make Your Business Smart. I tak, proszę Państwa, o czym dzisiaj będziemy mówić? Będziemy mówić o pracy zdalnej. Jak sobie podzieliliśmy te kwestie, to tak. Praca zdalna, po pierwsze powiemy sobie, czym jest, na czym polega, kto może i powinien rozważyć w ogóle model tej pracy zdalnej. Następnie omówimy przyczyny, które spowodowały tą zmianę podejścia do sposobu pracy i w ogóle umożliwiły to, że możemy w dzisiejszych czasach pracować zdalnie. Następnie omówimy pokrótce korzyści z pracy zdalnej i wspomnimy także o niezbędnych standardach, które muszą być spełnione, aby wszystko działało prawidłowo w tym modelu. Oczywiście, proszę Państwa, do zadawania pytań zapraszam. Koleżanki tutaj z Microsoft będą odpowiadać na czacie jak najbardziej. Ja będę do Państwa dyspozycji po zakończonej prezentacji. Więc tak, proszę Państwa, jeśli chodzi o pracę zdalną, to możemy tak właściwie podzielić to na dwa obszary. Po pierwsze, dowolne miejsce pracy, po drugie, dowolne urządzenie, z którego pracujemy. I tutaj w zakresie dowolnego miejsca pracy, przede wszystkim to, co najpopularniejsze, najważniejsze dla pracy zdalnej, to dom. Albo freelancer pracujący z domu, który właściwie nie pojawia się w biurze, albo też umożliwienie naszym pracownikom dotychczasowym pracę z domu, kiedy nie wiem, mają jakąś sytuację losową, chorobę, czy po prostu nie mają ochoty przyjść do pracy, albo uznają, że pewne rzeczy robią efektywniej z domu. Proszę Państwa, hotel, delegacja. No wszyscy znamy, wszyscy wiemy, jak to wygląda. Czasem jest dostęp do internetu. Nie ma dostępu do określonych zasobów, do których chcielibyśmy mieć dostęp. Podróż. Proszę Państwa, jako biznes w Polsce coraz więcej podróżujemy, coraz częściej odwiedzamy różne miejsca, coraz więcej czasu spędzamy w pociągu, w autokarze, w autobusie. Dobrze byłoby, żebyśmy również z tego czasu mogli skorzystać i wykonywać te obowiązki, kiedy tak naprawdę przemieszczamy się z miejsca na miejsce, od klienta do klienta. Proszę Państwa, urlop. No tak, ja wiem, że tutaj trochę kontrowersyjny ten urlop. Wiadomo, nikt nie chciałby pracować z urlopu, nikt nie lubi pracować z urlopu, no ale tutaj zwłaszcza ci z Państwa, którzy są, należą do kadry menadżerskiej lub są właścicielami przedsiębiorstw, zapewne wiedzą, że to się zdarza i to bywa. Trzeba coś sprawdzić, trzeba coś ocenić, trzeba coś zatwierdzić. Dobrze jest, jeśli mamy taką możliwość. Oczywiście lepiej, żebyśmy nie musieli z niej korzystać, ale jeśli mamy, bywa to czasami nieocenione. I inne przypadki, o których tutaj nie powiedziałem, a które również się znają. Proszę Państwa, drugi zakres, o którym będziemy mówić, to urządzenia, czyli po pierwsze standard, komputer stacjonarny. Nie muszę tłumaczyć, wszyscy wiemy, o co chodzi. Laptop, teraz codzienne narzędzie pracy właściwie każdego z nas. Tablet. Proszę Państwa, tablety stają się coraz popularniejsze w biznesie, zwłaszcza ubogacają prezentacje u klientów, są wykorzystywane przez ankieterów i tak dalej, i tak dalej. Stają się urządzeniami, które może nie tyle, chociaż już można powiedzieć, że zastępują tak naprawdę laptopy czy komputery w wielu zadaniach, zwłaszcza jeśli chodzi o ich moce obliczeniowe. I proszę Państwa, ostatnia rzecz, najważniejsza, czyli smartfon. Smartfon, urządzenie, które jeszcze niedawno nie istniało, które nie wyobrażaliśmy sobie, że możemy mieć w kieszeni coś, co jest, ma moc obliczeniową równą komputerowi, a teraz wszyscy mamy. Proszę się tylko zastanowić przez chwilę, kto z Państwa kolegów, koleżanek ma w ręce smartfon, czy to jest iPhone, czy to jest coś na Androidzie, czy na Windows Mobile, jakkolwiek, i na lunchu, na spotkaniu służbowym, na papierosie itd., itd. Proszę Państwa, zmiana sposobu pracy. Co wpłynęło na to, że ten model pracy, funkcjonowania się zmienił? To jest po części to, o czym powiedziałem przed chwilą, czyli wprowadzenie nowych urządzeń. Właściwie ten postęp technologiczny, który z tym idzie. Ja wiem, że to nie jest nic nowego, bo to wszyscy o tym wiemy, ale teraz trochę ciekawostek. 95% pracowników wykorzystuje w pracy przynajmniej jedno urządzenie przenośne. Proszę Państwa, miliard smartfonów będzie na rynku do 2016 roku, z czego 350 milionów z nich będzie używanych w pracy. I teraz, proszę Państwa, pytanie. Jak my przygotowujemy się jako biznes do tego? Czy my wykorzystujemy te urządzenia? A jeśli je wykorzystujemy, to czy robimy to na tyle, na ile byśmy chcieli, albo na ile chcieliby nasi pracownicy? Proszę Państwa, kolejna zmiana technologiczna, internet. No wiadomo, nie jest to, nie powiem tutaj nic nowego, nic rewolucyjnego, ale jednak, często nie zdajemy sobie sprawy, proszę Państwa, że internet stał się nie tyle pomocny w naszej pracy, ile stał się miejscem naszej pracy po prostu. 25 milionów 700 tysięcy użytkowników w Polsce mamy. To są ostatnie dane. 741% o tyle wzrosła ilość użytkowników na świecie, o tyle wzrosła ilość użytkowników internetu na świecie pomiędzy 2010 a 2014 rokiem. Te liczby, proszę Państwa, mówią same za siebie. Dzisiaj biznes nie funkcjonuje bez internetu, nie może funkcjonować bez internetu. Proszę znowu się zastanowić, kto z Państwa posiada stronę internetową, profil na Facebooku firmy, albo chociaż profil na panoramie firm internetowej. No, najprawdopodobniej wszyscy, ale jeśli nie wszyscy, to 90, przypuszczam, kilka procent z nas takie profile ma, bo dzisiaj nie ma biznesu, proszę Państwa, bez internetu. Do tego dochodzą nam jeszcze reklamy na Google Ads, reklama internetowa, pozostałe media społecznościowe jak Twitter, LinkedIn. Proszę Państwa, tutaj nawet te liczby tutaj, o których mówię, nie mają większego znaczenia. Znaczenie ma to, że zmienia się sposób prowadzenia biznesu. Druga zmiana, przepraszam, jaka ma wpływ na to, jak pracujemy, to proszę Państwa, zmiana pokoleniowa. Teraz na rynek pracy niedługo będą wchodziły nam dwie generacje. Generacja Z, czyli urodzeni po 90 roku, i Millennials, czyli ci urodzeni po 2000 roku. Proszę Państwa, to są pokolenia, dla których internet, media społecznościowe są codziennością, są czymś tak naturalnym, jak dla nas, naszych rodziców były telefony stacjonarne, albo dla naszych dziadków był Telegram. To po prostu jest dla nich codzienność, jest dla nich sposób życia, funkcjonowania, porozumiewania się. I teraz pytanie do Państwa, czy robimy coś, albo czy robimy wystarczająco, żeby przystosować nasz styl pracy, sposób pracy, narzędzia pracy do potrzeb tych młodych ludzi. Proszę Państwa, jak to wygląda? Znowu troszeczkę statystyk. 79% nastolatków korzysta z internetu na telefonach komórkowych. To w połączeniu z tym, o czym przed chwilą powiedziałem, czyli z tymi smartfonami, tworzy nam już taką dosyć klarowną i spójną całość. Średni czas, proszę Państwa, spędzony w internecie przez nastolatka to jest 2,5 godziny dziennie. Przepraszam. 71% respondentów twierdzi, że trudno im sobie wyobrazić życie bez internetu. Tutaj też chodzi oczywiście o nastolatków. Proszę Państwa, to świadczy o tym, że te oczekiwania tych młodych ludzi względem pracodawcy, względem tego, co my mamy im do zaoferowania, się zmieniają. Oni, skoro ci ludzie korzystają z internetu na co dzień, skoro korzystają z niego na telefonach, skoro tyle czasu z niego korzystają i nie wyobrażają sobie bez niego życia, nie będą sobie wyobrażali, czy tego chcemy, czy nie, też pracy bez tego internetu i funkcjonowania bez internetu. I teraz pytanie do Państwa, jak my się do tego przystosowujemy? Proszę Państwa, jeśli ci ludzie dostaną stanowisko pracy, na którym będzie telefon stacjonarny i komputer stacjonarny bez dostępu do internetu, to oni po prostu nam uciekną z tego miejsca pracy do konkurencji, do takiej firmy, która będzie im w stanie zaoferować takie narzędzia, które są dla nich wygodne, bo są po prostu do nich przyzwyczajeni. I teraz, proszę Państwa, przechodzimy do kolejnej kwestii. Czyli jakie korzyści płyną w ogóle z pracy zdalnej, czy płyną korzyści, czy to się będzie opłacać i w jaki sposób. I tutaj jeszcze tylko dwa słowa tytułem uzupełnienia. Mianowicie, my jako firma konsultingowa, proszę Państwa, zdajemy sobie sprawę z tego, że nie wszyscy mogą pracować zdalnie. Kasjer w sklepie, czy tutaj dziewczyna nawet u nas w firmie ze wsparcia administracyjnego. No wiadomo, że nie do końca wszystkie obowiązki albo w ogóle swoje obowiązki są w stanie wykonywać zdalnie. To nie jest model uniwersalny dla każdego segmentu, dla każdego sektora gospodarki. To jest model, który warto rozważyć i nasze doświadczenie mówi, że warto zrobić coś, żeby ten model wprowadzić, nawet w jakimś ułamku z tego biznesu, który prowadzimy, w niewielkich powiedzmy obszarach. Proszę Państwa, jakie korzyści w ogóle płyną dla nas, jako dla przedsiębiorców z pracy zdalnej? Proszę Państwa, produktywność, oszczędność, zwiększenie efektywności. Proszę Państwa, Nicholas Bloom, profesor ze Stanford University, przeprowadził badanie z taką chińską firmą Ctrip, która zajmuje się tam bukowaniem hoteli, podróżami ogólnie po Chinach. Taki serwis internetowy można sobie sprawdzić. I ta firma miała taką ideę, zrobić taki eksperyment, który będzie trwał 9 miesięcy, żeby przez te 9 miesięcy sprawdzić, czy pracownicy pracujący z domu, inaczej, czy obniżenie kosztów związanych z tworzeniem stanowisk dla pracowników zrekompensuje im obniżenie produktywności, kiedy oni będą pracowali w domu. Czyli oni, mówiąc krótko, w domu będą najprawdopodobniej robić mniej, ale za to oszczędzimy na tym, żeby tworzyć im stanowiska pracy i to powinno nam się opłacić. Co się okazało, proszę Państwa, że o 13,5% zwiększa się efektywność tych pracowników, którzy pracowali z domu. Ponadto ci, którzy mieli możliwość pracy z domu, 2 razy rzadziej składali wypowiedzenia w firmie, a oprócz tego ta firma oszczędziła 1900 dolarów właśnie w tej perspektywie, w tym okresie tych 9 miesięcy, na jednym stanowisku pracy, na stworzeniu tego jednego stanowiska pracy. Także te oczekiwania tej firmy te oczekiwania, które były względem tego, okazały się niewystarczające, jeśli chodzi o to, jakie przyniosły efekty ten eksperyment. No i to, o czym przed chwilą powiedziałem, czyli niższy koszt stworzenia stanowiska. Co jeszcze, proszę Państwa? Mniejsze koszty zmienne, czyli paliwo, wyposażenie, szkolenia i inne. Proszę Państwa, jeśli weźmiemy pod uwagę, że nasz menadżer zespołu średnio musi poświęcić powiedzmy 10 dni na przeszkolenie, przystosowanie do stanowiska nowej osoby, nauczenie go czegoś, no to będzie 10 dni, to będzie 5 dni. Załóżmy sobie za przykład takie 10 dni. No to wtedy, jeśli przyjmujemy 5 osób w roku, no to robi nam się z tego 50 dni, prawda? Jeśli bylibyśmy w stanie skrócić ten czas o połowę, do 25 dni, to ten menadżer nasz, kierownik działu, jak zwał, tak zwał, byłby automatycznie w stanie więcej zrobić swoich obowiązków, prawda? Tych rzeczy, które są dla nas, jako dla przedsiębiorcy, jako dla pracodawcy, dla kadry zarządzającej, cenniejsze z punktu widzenia efektywności biznesowej. Jak to moglibyśmy zrobić? Ano, proszę Państwa, tworząc intranet, na którym mielibyśmy, czy jakieś tam środowisko, na którego mielibyśmy wszystkie regulaminy, wszystkie takie najważniejsze to-do, które pracownik musi wiedzieć, musi znać, musi po prostu opanować. A oprócz tego jakieś wideo z prezentacją, jak wykonywać pewne czynności, jak obsługiwać system. Proszę Państwa, pracownik robi to raz, takie wideo szkolenie, a później ono jest do dyspozycji wszystkich nowych, kolejnych ludzi, którzy przychodzą do pracy. To jest taki najbardziej trywialny przykład, jeśli chodzi o te szkolenia. Jeśli chodzi na przykład o paliwo, o wyposażenie, no to, o czym mówiłem, czyli po prostu obniżenie kosztów stworzenia stanowiska pracy. Jeśli chodzi o paliwo, to samo. Jeśli nasz przedstawiciel handlowy odwiedza 10 klientów i do każdego musi dojechać, to niech chociaż połowę z nich, niech jedną piątą z nich, czyli dwóch w skali dnia odwiedzi. Nie, znaczy nie będzie musiał ich odwiedzać, tylko będzie po prostu mógł im zrobić wirtualną prezentację za pomocą jakiegoś tam komunikatora, no to automatycznie te koszty związane z jego wyjazdami, przejazdami nam się zmniejszają. Elastyczność, proszę Państwa. To jest to, o czym nie możemy zapominać, czyli satysfakcja pracowników i poprawę po pierwsze warunków pracy i relacji z pracownikami. To jest coś, co jest bardzo istotne dla nas jako pracodawców. No bo jeśli młoda mama będzie miała możliwość zostania z dzieciakiem w domu, bo gorzej się poczuł, bo jest chory, czy ma wizytę u lekarza niemówioną, możecie Państwo być pewni tego, że jej stosunek do nas jako pracodawcy na pewno urośnie i obniży się. Łatwiejsza adaptacja do zmieniających się warunków zewnętrznych. No, proszę Państwa, jeśli wynajmujemy mniejsze biuro, bo zatrudniamy 5 freelancerów, nie musimy dla tych ludzi po pierwsze wyposażyć tego stanowiska, po drugie utrzymywać metrażu, no to tutaj jak najbardziej ta adaptacja nasza do zmieniających się warunków, trzeba przenieść się do mniejszego biura, jakiś kontrakt nam wygasł lub no, nie udało nam się uzyskać jakiegoś nowego kontraktu. Automatycznie jesteśmy bardziej elastyczni, możemy sobie po prostu ten biznes lepiej skalować. Biznes, zatrudnienie i relacje z tymi pracownikami. Proszę Państwa, korzyści, jak to wygląda na świecie? To jest dosyć ciekawe. Jak wygląda to w krajach zachodnich, przede wszystkim w Stanach, gdzie, jak wiadomo, te innowacje w ramach środowiska pracy, funkcjonowania są troszeczkę wcześniej wprowadzone niż u nas. 1 na 5 Amerykanów, proszę Państwa, na tą chwilę pracuje z domu, przynajmniej raz na jakiś czas. Nawet 10 tysięcy dolarów oszczędności na jednym etacie według firmy Telework. To jest oczywiście przykład. Ja tutaj, proszę Państwa, nie chcę Państwa mamić jakimiś obietnicami 30 tysięcy oszczędności na etacie, bo to oczywiście jest całkowita abstrakcja, bo to jest inny rynek, inne, to bardzo mocno zależy od płacy pracownika itd., itd. Tu chodzi o to, żeby pokazać, proszę Państwa, że to są oszczędności, że takie rozwiązania, wprowadzenie choćby elementów tej pracy zdalnej, zawsze będzie dla nas oznaczało oszczędność. Nigdy nie będzie oznaczało zwiększenia kosztów. I proszę Państwa, poziom zadowolenia pracowników jest średnio o 20% wyższy niż tych, którzy pracują w biurze. To też jest ciekawe, bo mogłoby się wydawać, że albo produktywność spadnie, tam na tych wcześniejszych slajdach, albo to zadowolenie może być troszeczkę mniejsze, a jednak okazuje się, że jest o wiele korzystniej. I proszę Państwa, ostatni punkt naszej prezentacji, czyli jakie standardy powinna ta nasza praca zdalna, ten model spełniać? Po pierwsze, proszę Państwa, powinniśmy dostęp do tej platformy, do tego rozwiązania z każdego możliwego urządzenia, czyli smartfon, właśnie tablet, komputer stacjonarny, laptop. To powinno być łatwe w konfiguracji, żebyśmy nie musieli zatrudniać armii specjalistów IT, informatyków. Kolejna rzecz to kontrola, możliwość decydowania o dostępie do zasobów, czyli kto co edytuje, co przegląda, bo wiadomo, że pracownik, który przyszedł do pracy 2 tygodnie temu, będzie miał dostęp, powinien mieć dostęp do innych zasobów niż menadżer, czy tam dyrektor, który z nami współpracuje od X lat, prawda? Bezpieczeństwo, proszę Państwa, jeśli wchodzą w grę dane firmowe, a tym bardziej dane naszych klientów, musimy pamiętać o tym, że te dane powinny koniecznie być odpowiednio zabezpieczone, a dostęp do nich powinien być autoryzowany. Powinniśmy mieć my kontrolę nad tym, jak taka autoryzacja przebiega. Niezawodność, proszę Państwa, gwarancja niezawodności usługi powinna być zapisem w umowie. Umówmy się, że jeśli w grę, tak jak powiedziałem przed chwilą, wchodzą dane nasze, naszych klientów, te standardy muszą być spełnione. Proszę Państwa, jakie jest proponowane rozwiązanie? I tutaj będzie tutaj kolega pokazywał na demie. Ja Państwu powiem na przykładzie tego, z czym my się spotykamy na co dzień w biznesie, co my robimy. Wszyscy jako przedsiębiorcy. Proszę Państwa, no, podstawy czynności to tworzymy dokumenty, wysyłamy te dokumenty za pomocą maila najczęściej. No, komunikujemy się ze sobą przez jakiś tam komunikator typu Skype. Pracujemy w zespole, wiadomo, i pracujemy zdalnie, to o czym mówiliśmy na tej prezentacji. Proszę Państwa, jakie potrzebujemy narzędzia, żeby te czynności wykonać? No, potrzebujemy edytor tekstu, wiadomo. Potrzebujemy mieć jakiegoś klienta poczty elektronicznej i jakiś hosting tej poczty, prawda? To jest ważne, za który też często musimy płacić. Komunikator, tak jak powiedziałem wcześniej, na przykład Skype, portal do współpracy, no, tworzymy jakiś intranet, nasi ludzie mogą się z nim łączyć za pomocą jakiegoś serwera, VPN-u itd., itd. Powinniśmy mieć możliwość, powinniśmy w ogóle umożliwić im współpracę ze sobą. I praca zdalna, czyli wykonywanie tych czynności najlepiej przez za pośrednictwem strony internetowej przeglądarki. I jakie, proszę Państwa, rozwiązania tutaj proponujemy? Co nam rozwiązuje te problemy? Jeśli chodzi o tworzenie dokumentów, Office, wiadomo. Jeśli chodzi o hosting poczty elektronicznej, Exchange, najlepszy filtr antyspamowy, więc warto rozważyć Exchange'a. Link, w tej chwili już Skype for Business. SharePoint, jako platforma właśnie do współpracy, jako środek tworzenia nowych aplikacji do połączeń biznesowych. I tym rozwiązaniem, proszę Państwa, jest Office 365, który spełnia nam te wszystkie, jest takim kompletnym narzędziem, który spełnia nam te wszystkie wymogi i standardy, co najważniejsze. Do następnej części, czyli do dema, przejdzie Kamil. Ja, proszę Państwa, dziękuję za uwagę. Zapraszam do kontaktu na maila mojego olafleśniak@rcconsulting.pl. Zapraszam także na naszą stronę internetową. Na pytania będę z chęcią odpowiadał na czacie. Dziękuję bardzo.
Okej, dzięki Olaf. Ja, drodzy Państwo, w tej chwili przełączam się na moją prezentację, moją część spotkania. I za chwilę też przejdziemy sobie właśnie przez ten zakres produktów, które Olaf wspomniał, pokazał, czy też zasugerował, które możemy wykorzystać. No i właśnie w tym przypadku rzeczywiście coś takiego jak jeden z tematów, które były ostatnio, czyli właśnie ta praca standardowa, która do tej pory wyglądała w ten sposób. Czyli właśnie używanie czegoś takiego jak wszystkie dyski sieciowe, wszelkiego rodzaju mechanizmy, które w rzeczywistości mamy możliwość wykorzystać w naszej codziennej pracy. Czyli właśnie w ramach naszej pracy dyski sieciowe, które mieliśmy, to była najczęściej praca na plikach i elementy pod tytułem poruszanie się po właśnie połączeniach typu VPN, typu serwery zdalne, typu komputery zdalne. W tym przypadku oczywiście, jeśli będziemy mówili sobie o tych poszczególnych produktach, no to standardowe problemy, które mogą być, tak? Właśnie VPN nie może się podłączyć do lokalizacji, błąd w konfiguracji tego VPN-u, ewentualnie jakieś pomylone hasła, adresy. W tym przypadku może być bardzo dużo. Stąd też, ja też starałem się pokazać właśnie, że no, po takiej prostej rzeczy jak zmiana konta da się podłączyć do mojej firmy. Tylko to też muszę wyćwiczyć, sprawdzić, zweryfikować. Znowu z drugiej strony, jeśli tą prezentację dzielę na trzy części, to druga część to jest właśnie ta platforma Office 365. Czyli to, o czym zostało wspomniane jako rozwiązanie, które potrafi nam oferować usługi pod tytułem maile, typu administracja, typu właśnie wszelkiego rodzaju kalendarze, tak? Czyli możliwość wspólnego planowania spotkań, organizacji ich, kontakty grupowe, które mogę sobie też zapisywać w ramach poczty i Office 365. Oczywiście znowu, jeśli przejdę do pozostałych rzeczy, to właśnie OneDrive dla firm, o którym też zostało wspomniane, i wszelkiego rodzaju funkcjonalności, które wynikają właśnie z samego OneDrive'a. Przykładowo wersjonowanie, wyszukiwanie plików, weryfikacja na przykład po rozszerzeniu i to jest ta chęć szybkiej pracy. Jednym z elementów, które są i całkiem istotne, to jest to, że właśnie mamy portale wewnętrzne i zewnętrzne, tak? W tej chwili Office 365 ma nam służyć jako taki portal grupujący oba pomysły na życie i właśnie dlatego też mamy wszystkiego rodzaju zadania i poszczególne produkty połączone w jednym miejscu. Ja w tej chwili sobie przechodzę do administracji czymś takim jak SharePoint, czyli miejscem, które za chwilę też sobie pokażemy. I w ramach SharePointowych stron jest tak, że SharePoint stanowi platformę do współpracy, do pracy projektowej bardziej, pracy zespołowej. Dlatego też ja założę w tej chwili nową sobie witrynę dla mojego zespołu marketingowego. I w tej chwili oczywiście ustalam sobie tytuł. Załóżmy marketing. Będzie to strona dedykowana dla witryny i materiałów marketingowych. Wybieram sobie szablon. Oczywiście język, który chciałbym, żeby był stosowany w ramach tego szablonu. Strefę wpisuję administratorów, tak? Czyli ogólnie przechodzę kroki, które są w kreatorze i mają mi pomóc przygotować taką witrynę. Dodatkowo oczywiście w ramach definicji takiego elementu jak portal, widzicie, że w tej chwili taka sama jest ścieżka, czyli adres kończy się na com, slash przełącznik, tak? I w tej chwili widać, że jest site, czyli strony, przełącznik kolejny, slash marketing. W tej chwili strona marketingu została utworzona. Ja na tą witrynę przechodzę sobie, tylko właśnie po to, żeby też pokazać za chwilę, że jest to standardowy szablon wybrany do przygotowania strony i zdecydowanie pod tym kątem nie różni to niczym innym od portali, które do tej pory znamy. Czyli po prostu kawałek przygotowanej witryny jako lokalizacji. Przechodzę do marketingu. Jak w tej chwili, drodzy Państwo, widzicie, to jest standardowa, domyślna strona SharePointa online, w ramach którego będziemy mogli na przykład napisać sobie na kanale aktualności: Janku, jestem online, ewentualnie podłącz się do mojej strony. O tyle jest to ciekawe, że osoby, które są na przykład wymienione w ramach takiego kanału aktualności, dostają takie powiadomienie na maila, czyli dostają informację pod tytułem: ktoś o tobie wspomniał, ktoś gdzieś się zaczepił i ewentualnie masz możliwość odpowiedzieć mu na taką zaczepkę, taką informację. Jeśli dzielę sobie taką witrynę na podzespoły i części, to mówię o tym, że są tutaj aplikacje. Więc ja w ramach mojej witryny marketingowej zakładam sobie nową listę. I chciałbym, żeby ta lista tak naprawdę była listą, która zawiera jakieś informacje, tak? Czyli coś, co grupuje jako obiekt. Ja w tej chwili wybieram sobie listę, która nazywa produkty. I w ramach tych produktów będę chciał przechowywać jakieś informacje ogólne pod tytułem właśnie jakieś kolory, jakieś miejsca, jakieś informacje, które są dla mnie istotne, tak? Więc mam założoną bibliotekę dokumentów, to nazywa się dokumenty, i listę, to nazywa się produkty. Lista przechowuje informacje. Przechodzę do sekcji utwórz kolumnę. Tak? Konkretny projekt. Nazywamy sobie kolumnę zgodnie z przeznaczeniem, więc ja przygotowałem sobie pomysł, że właśnie będę zbierał w ramach produktów takie informacje jak ulubione jedzenie. Nie wnikając na razie w konfigurację informacji w kolumnie, natomiast tylko uzupełniając je stosując domyślne ustawienia. Tworzę kolejną kolumnę. I jak drodzy Państwo widzicie, w międzyczasie podaję dodatkowe informacje właśnie a propos kolorów i wymieniam w końcu jakieś możliwości informacji w tym trybie. Więc w tym przypadku chciałbym, żeby informacje były dostępne jako opcja wyboru. Tak? Czyli na przykład wpierw ustawię sobie, że kolor jest niewprowadzony, czyli nieustalony, a później podaję pozostałe kolory i chciałbym, żeby te guziki były dostępne jako przyciski radiowe, czyli takie w jednym miejscu. Klikam OK, pojawia się kolejna kolumna. Klikam jeszcze raz. Teraz zapisuję kolumnę data, ponieważ chciałbym, żeby można było wybierać jakiś przedział czasowy. Warto domyślać bieżąca data. I na przykład dla poszczególnych te wartości można zmieniać. Oczywiście jest bardzo dużo tych przykładów, kiedy będzie można zarządzać sobie właśnie kolumnami i typami, natomiast nie chcieliśmy na tym się skupiać. Mieliśmy pokazać jakieś konkretne elementy, które tutaj działają. Tak, czyli uzupełniam sobie nowy element. Na przykład wpisuję sobie Kamil, tak, jego ulubione jedzenie, kolor i data. Czyli przykład zastosowania kilku kolumn, które opisują jakieś informacje. Tego typu rzeczy możecie wykorzystać, drodzy Państwo, właśnie jeśli budujecie książki adresowe, jeśli budujecie książki informacyjne, książki produktowe, listy produktowe, ewentualnie biblioteki dokumentów, które mają takie typy informacji przechowywać. Ja w tej chwili stworzę dodatkowe kolumny, pokazując, że te informacje się potrafią rozszerzać. I przykładowo w ramach rzeczy, które zapisuję sobie na takim obiekcie, chciałbym jeszcze przy okazji wyświetlać sobie maila kontaktowego do osoby, która to stworzyła. Na przykład. Tak? Więc dodaję sobie tylko opis kolumny, który w tym przypadku po raz pierwszy uzupełniam. I na dole wybieram sobie z pól, pokaż pole, które będzie na przykład adresem e-mail. Tak, widzicie, tu mamy telefony komórkowe, konta, jest trochę tych opcji. Mnie na razie interesuje wersja z mailem. Klikam OK. I teraz pojawia się dodatkowa kolumna. Stworzę nowy element. Czyli teraz kolega Marek uzupełnia swoje informacje, lubi mięso. Kolor też jakiś tam lubi. I tutaj oczywiście te daty też można sobie pozmieniać. Za każdym razem, kiedy te elementy, jak kolumny danych, chcielibyśmy zbierać, wyświetlać i prezentować, to właśnie mogą być one zależne od poszczególnego przypadku użycia. Tak, załóżmy, że bieram w tej chwili kontakt test. Chcę zobaczyć, jakiego maila tam mamy do kolegi Marka. I okazuje się, że test to jest konto Marka i ma maila takiego, którego w tej chwili widzimy na prezentacji. Ja w tej chwili oczywiście przejdę sobie dalej do pozostałych ustawień i mam drugą listę, którą stworzyłem, która nazywa się województwa. Więc w ramach listy województwa użyłem jakichś takich typowych skrótów, które uznałem, że są istotne. I konfigurując taką listę, będę chciał wykorzystać zależność między listą A i listą B. Tak? Czyli lista produkty będzie dodatkowo pozwalała mi podłączyć się do innej listy, pobierając źródło pod tytułem właśnie te województwa. Więc taką kolumnę tworzymy. Wybieram sobie opcję pod tytułem odnośnik. I odnośnik w tej chwili pozwala mi wrócić sobie do kolumny województwa, w której właśnie możliwość wyboru, jakiego typu informacje chcę pobierać. I na przykład interesuje mnie skrót, region, identyfikator, obojętnie. Tak, chciałem widzieć tytuł i region. Czyli takie kolumny mają się dodatkowo pojawić. Dobra, klikam OK. I pojawiają się dodatkowo tak naprawdę trzy kolumny, które są kolumnami źródłowymi. Co to znaczy? Tworząc sobie nowy element, na przykład jako informację dla Tomka, podaję jego ulubione jedzenie. Tak, Tomek jest bardzo oryginalny. Kolor i oczywiście za chwilę też podaję kontakt. Natomiast to, co najbardziej jest interesujące, to to, że ta lista, którą stworzyłem, ten element dodatkowy, tak, jako element gotowy, ma jakieś tam skróty. Czyli województwa, skróty województw. Załóżmy, wybierzemy sobie PO, tak, klikamy sobie zapisz i widzimy, że w tej chwili województwo podlaskie miało jakiś umowny skrót PO. Jest to region województwa wschodni. I w ten sposób oczywiście, drodzy Państwo, to jest jeden z drobnych i krótkich przykładów, jak można wykorzystać tego typu zależności. Natomiast fajnie pokazuje, że ta praca projektowa, ta praca grupowa, to jest coś, co można bardzo szybko wykorzystać w praktycznie dowolnym scenariuszu. Tak? Oczywiście już nie wchodzę w dodatkowe funkcjonalności typu na przykład praca grupowa na dokumencie i praca ilu innych osób na raz. Natomiast rzeczywiście jest to efekt też tego, że mamy SharePointa online i ewentualnie OneDrive'a dla firm, tak? OneDrive'a dla biznesu. Czyli znowu praca grupowa, praca i współpraca wielu osób w danej chwili, to są te dwa główne produkty. Dodajemy sobie jeszcze Kowalskiego. Wybieramy w takim razie inne województwo, sprawdzamy, czy w ogóle te dane się zmieniają. Jak najbardziej tak. Jeśli kojarzymy informacje, które wykorzystywaliśmy na przykład właśnie przy komunikacji, to zobaczcie, takie chmurki, takie podpowiedzi pod tytułem czy Kowalski, Ksiński jest dostępny, też są widoczne. Przechodzę w tej chwili do nowej listy, która jest listą projektów, zadań. W ramach tej listy oczywiście dodałem sobie takie wydarzenie, takie zadanie, które nazywa się szkolenie. Jest ono podzielone na poszczególne części. Na przykład właśnie wstęp, ogólna rozmowa i praktyka. Jeśli w tej chwili kliknąłem sobie ten checkbox, to znaczy, że zakończyłem zadanie, uznaję, że ono jest to podstawowe. Obok tej chwili tego z wydarzeń mam informację też, jaka jest jego data ukończenia i preferowana data ukończenia. Klikam sobie nowe zadanie. Wybieram datę rozpoczęcia, datę ukończenia. I mogę za każdym razem sobie uzupełniać, czy to zadanie jest częścią innego, czy też nie. I na przykład wybieram sobie opcję pokaż więcej, wpisuję, że takie zadanie w tej chwili już jest w iluś procentach ukończone i czy ewentualnie mam jakieś poprzedniki. Tak? Jest to zadanie w toku. Dobrze. Więc patrząc w tej chwili, zobaczcie na projekty. Projekt domu jest troszkę niżej, powiedzmy, tak? Więc jeśli wykorzystamy wcięcie, to część elementu projektu łączy się razem jako jedno zadanie. Czyli w tej chwili tak naprawdę mam dwa zadania główne. Jedne, które kończy 30 maja, drugie, które kończy się tak naprawdę, albo skończyło się 6 dni temu. I chcę zobaczyć, jak to w ogóle wygląda na okresie czasu. Więc włączam widok wykresu Ganta. Mam możliwość sprawdzić sobie właśnie, które z projektów, które założyłem, się skończyły, jakie są ich elementy składowe i ewentualnie jakie są osoby zaangażowane w takie procesy. Czyli każdy z poszczególnych obiektów da się też sprawdzić dokładniej pod kątem tego, co to jest, kiedy się powinno wydarzyć, ewentualnie jaki jest jego tego status, tak? I osoby, które były zaangażowane w cały proces. Więc pod tym kątem znowu praca grupowa, praca bardziej w tym przypadku projektowa już, rozliczeniowa, staje się też o tyle wygodniejsza. Jeśli połączymy sobie taki zestaw rozwiązań, to tak naprawdę możemy to zdefiniować sobie jako pracę zespołu tylko marketingowego, pracę zespołu w zespole, pracę grupową zespołu, więc pomysłów będzie bardzo dużo. Natomiast właśnie kwestia tego, żeby pokazać sobie wynagradzanie, ewentualnie jakieś elementy bonusów, benefitów, które chcielibyśmy jakoś sobie pogrupować. Jeśli ja w tej chwili przechodzę sobie do biblioteki dokumentów, to standardowo oczywiście, drodzy Państwo, mogę jakoś się pogrupować. Czyli załóżmy, że nazwę sobie tak o prezentację czy projekt, obojętnie, natomiast chcę jakoś wyselekcjonować te dokumenty, te treści. Więc ja za chwilkę też stworzę sobie kolejny folder. Pozostałe. I dlaczego to robię? Dlatego, że chcę mieć możliwość nie tyle co sortowania, ale tyle co przeniesienia, pogrupowania poszczególnych obiektów i właśnie później wszystkie te funkcjonalności, które pokazywaliśmy na poprzednich webinarach, właśnie wersjonowanie, właśnie prace grupowe, to jest część, która już wynika sama z siebie z Office 365. Czyli w tym przypadku jest to najzwyczajniej przygotowanie się do normalnej, codziennej pracy, którą mamy w ramach na przykład naszego zespołu marketingowego. Dobrze, jeszcze kilka dokumentów. Przechodzimy sobie do prezentacji. Mamy prezentację z poprzedniego webinara, czyli widzimy ich historię, widzimy ich synchronizację. Dokładnie tak, mamy też podglądy tego, co ta prezentacja oferuje. Więc jeśli wrócimy do webinara, który był ostatnio, ta praca zdalna, praca grupowa i podróże biznesowe, jak się do nich przygotować, to jest idealny przykład, właśnie jak to wykorzystać. Ja w tej chwili oczywiście tylko przejdę, pokażę, że jest to wersjonowanie, o którym mówiliśmy. Możemy sobie włączyć wersjonowanie szczegółowe i tego, w jaki sposób ma się ono zachowywać. Klikamy sobie OK. Wracamy sobie za chwilę do dodatkowych dokumentów. Dobrze. I w tej chwili, oczywiście, jeśli będę miał dokumenty i spotkania udostępnione użytkownikom pozostałym, to te osoby te dokumenty mogłyby zobaczyć. Natomiast czy zawsze? Jedno założenie jest takie, że chcemy właśnie używać czegoś takiego jak bezpieczeństwo w informacji. Czyli ja właśnie wykorzystuję coś takiego jak możliwość szyfrowania danych. To jest ta za chwilę kolejna część prezentacji, którą przygotowałem. Ponieważ okazuje się, że dokumenty, które są zaszyfrowane, nie można ich uruchomić w wersji online, czyli nie można ich uruchomić w przeglądarce. Tak, dokument oczywiście twierdzi w tej chwili, że jest zabezpieczony i ma dodatkowe uprawnienia, natomiast ja jestem jego autorem, więc ja takie rzeczy mogę tworzyć, modyfikować. Tak? Ale w sytuacji, kiedy za chwilę przejdziemy do szczegółów tego, jak to działa, to okaże się, że mogę część uprawnień zablokować i na przykład nie zabronię drukowania dokumentu albo w ogóle otwierania dokumentu osobom niepowołanym. Wracamy do dokumentów i na przykład wybierzemy sobie dokument, który takiego szyfrowania nie ma włączonego, czyli zwyczajnym dokumentem Worda, takim znanym na co dzień. I na przykład zobaczmy, że taki dokument się bez problemu uruchamia. Jestem w stanie go szybko sprawdzić, przejrzeć, zweryfikować. Ewentualnie uruchomić sobie wersję Worda online albo tą aplikacyjną. No okej. Co w takim razie jeszcze? Zobaczcie, że jeśli nawet taki dokument jest szyfrowany, to nie ma podglądu, a nasze wersjonowanie dalej działa. Czyli jeśli ktoś będzie miał prawa modyfikować ten dokument i go zmieniać, to będzie można go przywrócić, zmienić i zastosować poprawki, które będziecie chcieli sobie sami zdefiniować. Pod tym kątem jest to bardzo fajne, ponieważ umożliwia wyseparowanie osób i wyseparowanie treści, które byśmy chcieli tam zapisywać. Ja w tej chwili przejdę do tworzenia kolumn. Kolumny typu metadane. To jest coś, co można wytłumaczyć jako słowniki i taksonomię, jako sugestie. I na przykład wykorzystam sobie sugestie pod tytułem departamenty. Lub ewentualnie przejdziemy sobie do sekcji pod tytułem lokalizacja. Czyli mamy jakieś przygotowane takie słowniki zbudowane wcześniej przez nas. Nazywamy sobie taką kolumnę. Na przykład lokalizacja. I klikam OK. No dobra. Co się w takim razie stało? Okazuje się, że pojawia się dodatkowa kolumna i jeśli ja będę zmieniał treści lub modyfikował te dokumenty, to będę miał możliwość właśnie uzupełnić sobie te właściwości obiektu poprzez właśnie dodanie na przykład dodatkowej informacji o lokalizacji. Jeśli stworzę taki dokument, tak samo. Te rzeczy też będą wymagane jako kolumna i właśnie ja w tej chwili zrobię trzecią opcję, przykażę jakieś gotowe. Dobrze. Więc klikamy sobie właściwości takiego obiektu. Okay. I teraz zobaczę, drodzy Państwo, że jest kolumna lokalizacja. I po podaniu pozostałych wartości można właśnie wybrać kolumnę autosugestii, sugestii podpowiedzi. I zobaczcie, że na przykład sugestią jest Warszawa jako lokalizacja. Tak popisem jednej literki. Tak, to jest cała lista kolumn, które były zdefiniowane. Klikam zapisz. Taka kolumna w tej chwili pojawia się przy dokumencie. Tak? Czyli kwestia po prostu wymyślenia sobie scenariusza, kiedy to możemy stworzyć. Jeśli oczywiście pracujemy sobie zdalnie, czy pracujemy sobie z dowolnego miejsca, to nie możemy zapomnieć o tych szybkich konferencjach, szybkich kolach tak naprawdę. Więc jeśli napiszę do Kowalskiego, widziałem twoje dokumenty, fajne, ciekawe rzeczy, albo bardzo proszę, zmień mi cokolwiek w dokumencie ABC, to tak naprawdę jest to zastosowanie tej pracy, współpracy z dowolnego miejsca, to jest raz. A dwa, że tak naprawdę zdefiniowanie tego poziomu zaufania do pracowników. I oczywiście tutaj nasz Jan Kowalski, jeśli byś się zalogował, to by nam odpowiedział. Natomiast postaramy się zasymulować sobie taką pracę, ponieważ włączyłem konto Jana Kowalskiego obok, w drugiej przeglądarce, więc de facto napiszę jako Jan Kowalski, jako Kamil Bączek w tym samym czasie. Tak, grunt to rozmawiać ze sobą, zrozumieć samego siebie, więc jest najlepiej. Więc szybkie jakieś tam rozmowy, szybkie spotkania, możemy też ponagrywać, ewentualnie rozszerzyć je o konferencję. Ja na razie kończę takie szybkie połączenie z Janem Kowalskim i wracam sobie do mojej pracy na produkcie. Tutaj, jeśli mówimy o tej części pod tytułem zaufanie i to bezpieczeństwo, bo tak naprawdę skupiamy się jeszcze na tych dodatkowych mechanizmach, które chcemy wykorzystać właśnie jako rozwiązania, które mają nam pomóc zabezpieczyć dane. I to jest coś, co de facto też wynika z takiej usługi, która nazywa się RMS, jako Rights Management Services. I zobaczcie też, że na przykład uruchamiając Worda, mam możliwość wykorzystać zwyczajny dokument Wordowy, napisać, że jest to super tajny projekt. Dodać jakąś tam super tajną treść i w ochronie dokumentu mogę znowu powiedzieć tak, ogranicz dostęp, czyli na podstawie polityk, które mam stworzone. Ewentualnie, jeśli za chwilę sobie też wybierzemy taką opcję, to mamy też taki guzik udostępnij chronione. Tak? I tutaj pojawia się dodatkowy kawałek takiego programu, aplikacji, w którym jestem w stanie udostępnić dokument komuś. I na przykład mogę określić, że ten ktoś może taki dokument tylko oglądać, tylko wyświetlać, edytować, może robić z nim trochę więcej rzeczy, niż na przykład drukować jeszcze, ewentualnie jest współautorem takiego dokumentu, plus wykorzystuje na przykład moje polityki. Ewentualnie, jak na dole było widać, mogę zdefiniować sobie, że taki dokument jest szyfrowany i ważny tylko 30 dni. Jeśli ktoś go próbuje uruchomić, to bardzo proszę o maila od usługi, od samego dokumentu, że coś się z nim takiego dziwnego dzieje. No i dobra. Czyli taki zestaw opcji, zestaw konfiguracyjny mamy. Klikam z wyślij. W tej chwili taki dokument jest zaszyfrowywany. Czyli po prostu szyfrowany. Pojawia się Outlook, który mówi: OK, chcę wysłać maila szyfrowanego do Kowalskiego, którego podajesz jako odbiorcę. Ja w tej chwili podaję jeszcze osobę spoza firmy. Czyli mówię, że ten dokument fajnie, żeby trafił do Kowalskiego, bo on ma prawa. Ewentualnie właśnie przy okazji zrobię sobie kopię do siebie na mojego prywatnego Outlookowego maila. Co się w takim razie wtedy stanie? Klikam wyślij. I dokument Worda możemy de facto sobie zamknąć, wyłączyć. Teraz, jeśli przejdę sobie do wersji skrzynki, to za chwilę też będzie informacja o tym, że właśnie jest dokument A, dokument B. Tak? I jeśli one trafiły do Janka Kowalskiego, to Janek mówi: fajnie, chcę je uruchomić, natomiast aplikacja sama w sobie mówi: to jest zaszyfrowane, więc musisz się zalogować, aby potwierdzić, że ty to ty. W Wordzie online tego ci nie pokażemy, nie udostępnimy, więc jeśli chcesz to uruchomić, to takie coś musisz pobrać i się zalogować do usługi. No i to jest właśnie jakaś taka informacja, jeśli ktoś ewentualnie nie wie, jak to działa, może szybko sobie przeczytać, jaki jest krok po kroku zdefiniowany proces, aby to wszystko uruchomić. Ja w tej chwili cofam się do mojej skrzynki. Pobieram sobie taki dokumencik. I w tej chwili ten dokument jest zapisany w ramach mojego komputera. I oczywiście jest informacja dodatkowa pod tytułem: jest to widok chroniony, OK. Natomiast dodatkowo jest polityka Kamil Baczyk poufna i są to treści prywatne, które są tylko tobie udostępnione. Więc ty masz takie prawa jak eksporty, druki i tak dalej, natomiast tylko i wyłącznie ty. Więc w moim projekcie, w którym pracujemy, możesz tworzyć rzeczy albo nie. Możesz je uruchomić i przejrzeć albo nie. Nawet nie możesz je wydrukować. No dobra, zapiszemy taki dokument sobie na OneDrive'ie. Czyli powiedzmy, że przygotowałem projekt, szablon projektu. I w tej chwili sprawdzam sobie, czy rzeczywiście tego typu rzeczy zostały jakoś zsynchronizowane, czy rzeczywiście zostały połączone. OK, podam jeszcze raz hasełko, bo wygasło. Dobra, dostaję się jeszcze raz do portalu. I teraz zobaczę, drodzy Państwo, że wchodzę sobie w sekcję poczta w usługach. Mam DLP, czyli ochrona danych. I zobaczcie, że teraz stworzyłem sobie taką regułę. Jeśli jest wysyłany adres IP w na przykład treści dokumentu, jeśli na przykład takie coś się pojawi, to dodatkowa informacja jest opisywana drugiemu użytkowniku: nie wysyłamy adresów IP, ponieważ jest to niezgodne z naszą polityką firmy lub coś podobnego. Oczywiście takich tematów jest bardzo dużo i na przykład właśnie DLP potrafi nam pomóc zabezpieczyć takie treści dodatkowym właśnie mechanizmem. I na przykład, jeśli ktoś takie maile wysyła, no to od razu proszę mechanizm o wysłanie kopii do mnie. Tak? Opcji jest bardzo dużo. Dodatkowa jeszcze reguła, którą stworzyłem, to jest reguła pod tytułem tajne. I w tym przypadku ja bym na przykład chciał sobie zrobić coś takiego, że w ramach regułek chciałbym, żeby TLP skanowało mi wszystkie treści, które są w mailach i na przykład szukało czegoś takiego jak polskie informacje. Czyli ogólnie rzecz biorąc, szukam czegoś takiego jak treści poufne, informacje poufne. W ramach informacji poufnych mam coś takiego jak listę 51 szablonów, które cały czas się rozszerzają i zmieniają. W ramach kilku z tych szablonów przewijam sobie szablon polski. Tak? I widzicie, drodzy Państwo, że mam polski PESEL, numer paszportu i polski numer jakiś tam identyfikacyjny. To wybieram sobie te trzy sztuki i mam możliwość te trzy mechanizmy wykorzystać. Jaki jest efekt? Efekt jest taki, że jeśli w treści pojawi się coś takiego jak PESEL, czyli coś, co jest uznane za tajne w mojej firmie, to taką kopię informacji dostaje Sara Platini, która jest de facto osobą odpowiedzialną za dział kadr. I na przykład ja, osoba, która jest jakoś związana z informatyką. Ok, więc to jest jedna z regułek. Więc przechodzę sobie w tej chwili do Outlooka. Klikam sobie nową pocztę na przykład. Tak, jestem sobie zainteresowany wysłaniem maila Janka Kowalskiego. Na przykład dodając jeszcze swojego prywatnego maila. Wtedy dzielę się czymś, tak? Na przykład w ramach testowej informacji zapisuję jakieś dane firmowe, dane serwera, dane jakiegoś komputera, z którym sobie często pracowałem i podaję go adres IP. Tak? A pamiętasz, że to była jedna z regułek, którą zdefiniowałem. Trwa. Dobra. Klikamy. Wyślij. Dodatkowo jeszcze macie ustawienia oczywiście z uprawnień, tak, czyli te wszystkie, które wynikają z usługi RMS, tą, którą przed chwilą widzieliście na przykład w dokumencie Worda. I też wtedy się pojawia informacja pod tytułem ktoś czegoś nie może, ktoś nie ma uprawnień. No dobra. W takim razie zróbmy tylko test do Jana Kowalskiego. OK. Jan Kowalski przychodzi do swojej poczty. Albo próbuję. No, dobra. Już. I od razu widać, drodzy Państwo, że ta wiadomość, która przyszła, taki czerwony znak stopu i dodatkowa informacja, zobaczcie. Drogi użytkowniku, wysyłanie adresów IP jest wbrew polityce bezpieczeństwa firmy. Tak? Czyli takie rzeczy nie powinien się robić. Przy okazji, jak pamiętacie, ustawiłem sobie, że Sara dostaje informację taką na kopii. Ja w międzyczasie przygotowałem sobie też testy i wysyłałem informacje zaszyfrowane na przykład do Kowalskiego, który takich praw nie posiadał. Z drugiej znowu strony, jeśli gdzieś ktoś o Kowalskim wspominał, takie dokumenty RMS-owe zapisywał i Kowalski takich praw nie posiadał, to tak naprawdę w tym dokumencie nie zobaczę nic, oprócz kawałka treści, która tak naprawdę niewiele wnosi. No dobrze, w ramach prywatnej poczty mówię dobra, sprawdzę rzeczywiście, czy te dokumenty były zaszyfrowane. I pierwszy, który wysłałem dokument, tak, to jest ten test 2, który ma coś takiego jak dziwna informacja jako załącznik. No dobra, to w takim razie jak to w ogóle wyglądało? Ja wysłałem sobie dokumenty, które tutaj w ramach usługi miałem, o właśnie. I wysłałem sobie dokument, który w tej chwili jest widoczny, tak? Jan Kowalski ma prawo go zobaczyć. A jak widzieliście w poczcie zdalnej, którą dodałem samego siebie, w tej poczcie ja takich praw nie posiadam. Czyli Jan Kowalski widzi dokument, ma możliwość go odszyfrować. Ja w tym przypadku takiej możliwości nie mam. Czyli pod kątem pracy projektowej, grupowej, drodzy Państwo, kilka sekcji, tak? To nie jest tylko spotkanie, które mówi o tym, że coś jest konkretnym przykładem rozwiązania. Ja bardziej chciałem pokazać właśnie, że jeśli połączymy sobie usługi DLP, RMS, które wynikają z Office 365, na przykład z pracą na dokumentach, pracą projektową na SharePoincie, macie możliwość zrobić z tego kompleksowe rozwiązanie i przykładowo zastosować jeszcze dodatkowe elementy, takie jak mechanizm kilkukrotnej weryfikacji logowania, czyli mechanizm nazywa się Multi-Factor Authentication. Po polsku brzmi to jako wieloskładnikowe uwierzytelnianie. Jak to w ogóle działa? Po pierwsze, jeśli chodzi o dostęp użytkownika do takiego portalu, trzeba ustalić, czy taki Kowalski jest pracownikiem wewnętrznym, zewnętrznym, czy ma jakieś treści bardzo poufne. Jeśli tak, to bym chciał, żeby na przykład taki mechanizm dla niego działał. Co mi to w ogóle da? Ja w tej chwili, jeśli mam Kowalskiego, który nazywa się test-test, mam możliwość zdefiniować sobie, że na przykład wymagam ustawień i włączam MFA dla niego, plus ustawiam sobie, że rzeczywiście ufam urządzeniem, które się łączy. No dobra, to w takim razie zróbmy test. Zobaczmy, jak nasz Kowalski się próbuje dostać do takiego obiektu. Dobrze, więc wpisujemy sobie konto Kowalskiego. Jakieś hasełko. Dobra, oczywiście Office 365 mówi, że hasło musi być silne, więc zmienię na jakieś lepsze. I w tej chwili oczywiście jest informacja pod tytułem do OK. Ktoś włączył dodatkowy mechanizm weryfikacji zabezpieczeń, więc podaj bardzo proszę jakieś dane swoje, które możemy zweryfikować, na przykład Twój numer telefonu, SMS albo aplikację mobilną. Ja wybieram ostatnią opcję, aplikację mobilną. Tak, chciałbym hasło jednorazowe. Kod QR, który sobie skanuję. Tak, aplikacja mobilna na telefonie, w ramach której za chwilę podaję kod. I mam możliwość oczywiście potwierdzić, że na pewno ja to ja. Więc za chwilę nasz kolega Jan Kowalski, czy test testowy, dostaje się do swojego portalu tak naprawdę pod kątem weryfikacji mechanizmu uwierzytelnienia. Czyli drodzy Państwo, ja w tej chwili demo zakończę. Chciałem podsumować i powiedzieć tak naprawdę, co jeszcze warto wziąć pod uwagę. To, że drodzy Państwo macie Office 365 jako platformę, to daje Wam szereg możliwości, na przykład do wykorzystania właśnie pracy grupowej na portalach. Tak? Tu widzieliście SharePoint Online. Jeśli mówimy o dostępie do pracy projektowej, to na pewno są projekty i informacje bardzo tajemne firmy, które wypadałoby, żeby nie wypłynęły gdzieś poza. Więc takie mechanizmy jak DLP, RMS i wieloskładnikowe uwierzytelnienie, czyli MFA, to jest ta ostatnia część dema. Idąc dalej, jeśli będziemy mówili o pracy grupowej, pracy projektowej, to pamiętajcie o wersjonowaniu i tych wszystkich mechanizmach, które wynikają z SharePointa Online i OneDrive'a dla firm. Jeśli będziemy oczywiście mówili o statystycznym pracowniku, to właśnie też wspominał Olaf, że to wszystko cały czas się zmienia i pracownicy zdalni to jest ta liczba przyrastająca osób, tak? Więc bardzo bym prosił Was, żebyście byli świadomi tego, że mając taką platformę jak Office 365, już te funkcjonalności macie, tylko trzeba po prostu je połączyć, powłączać i razem spiąć w jedno rozwiązanie. W międzyczasie poprosiłbym moderatora, administratora, aby wrzucił nasze ankiety, czyli ankietę tą konkursową, dosłownie na 5 minut. Ja w tym czasie zobaczę, jakie pytania jeszcze były na czacie, bo to też dostałem kilka takich informacji. I oczywiście, drodzy Państwo, po uzupełnieniu ankiety konkursowej, bardzo prosimy o podanie Waszych wrażeń, o ocenie naszego webinarium w dodatkowej ankiecie na sam koniec. Czyli pierwsza ankieta konkursowa, o tym, co ja pokazywałem w demie, o tym, co mówił też Olaf w swojej prezentacji. I w tej chwili wykorzystuję te dosłownie kilka minut na sprawdzenie czata, co tam się działo, bo widzę, że dużo było dyskusji. Czyli jakieś ogólne pytania. Tutaj, drodzy Państwo, jeszcze można dodać, że te wszelkiego rodzaju mechanizmy da się jeszcze zautomatyzować. I takie coś nazywa się jako przepływy pracy na platformie SharePoint, ale to jest totalnie dodatkowy temat, stricte pod samą usługę. Więc pod tym kątem nie chciałbym jeszcze dodatkowych rzeczy dorzucać, ponieważ jest godzina 12, natomiast bardzo, bardzo, bardzo ciekawy temat.
Tak, proszę Państwa, ja jeszcze chciałbym teraz dwa słowa. Jeśli macie Państwo jakieś pytania, czy to w zakresie organizacji właśnie pracy zdalnej u Państwa w firmie, czy w zakresie doradztwa rozwiązania, tutaj padały pytania o CRM, o inne takie tematy, zapraszam do kontaktu ze mną, tutaj z koleżankami, mój mail był wcześniej, to jest, ja jeszcze może go napiszę raz na czacie. Jeśli będą jakieś pytania, czy Państwo nie wiecie czegoś, chcielibyście jakieś rozwiązanie poznać, dowiedzieć się, czy ono by się sprawdziło u Państwa, zachęcam do kontaktu. Dziękuję.
Dosłownie jeszcze ostatnie minuty na uzupełnienie kursowych. Mam nadzieję, że nie były zbyt trudne, a nie były zbyt łatwe. Też dzięki temu będziemy mogli łatwiej planować w przyszłości tą usługę oficerczą. W międzyczasie bardzo bym prosił o wrzucenie jeszcze linku do ankiety po całym webinarium, po całym szkoleniu. Ponieważ za chwilę będziemy kończyć tą ankietę konkursową. Drodzy Państwo, tak jak Kolo wspomniał, temat bardzo ciekawy, pracy grupowej, pracy zdalnej. Ja z mojej strony bardzo dziękuję Olaf za spotkanie dzisiejsze, za podzielenie się informacjami, które nam przedstawiłeś na początku i oczywiście supportowałeś nas w trakcie spotkania.
Również
no i
dziękuję.
Jeśli chciałbyś coś jeszcze dodać, to jak najbardziej mamy okazję to zrobić. Super, jest już ankieta.
Proszę Państwa, z mojej strony tylko tyle, że naprawdę warto. Dzisiaj jest taki czas dla biznesu, że wszyscy szukają jakichś oszczędności, wszyscy szukają rozwiązań, które mogą się przełożyć albo na zwiększenie efektywności pracowników, albo na, albo właśnie na oszczędności związane z ich pracą. I tego typu model, nawet wprowadzony w jakimś ułamku, tak jak powiedziałem, naszej działalności, może się dosyć znacząco przyczynić do tego, żeby zwiększyć efektywność i oszczędzić trochę pieniążków. Dlatego uważam, że warto to rozważyć. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję jeszcze raz, Olaf. I drodzy Państwo, dziękujemy bardzo za uwagę, za pomoc ekspertom Microsoft, firmy Action, Planu Edukacyjnego. I do usłyszenia, zobaczenia.